Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI podkreślił wielkie zasługi kardynała Jean-Marie Listigera w dziedzinie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Emerytowany arcybiskup Paryża spoczął w katedrze Notre Dame. Magazyn rozpocznie relacja z uroczystości pogrzebowych. Następnie naszym gościem będzie ksiądz Paweł Ptasznik, nowy duszpasterz Polonii w diecezji Rzymu i rektor kościoła świętego Stanisława. Na zakończenie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, na czym polega fenomen pieszego pielgrzymowania, tak bardzo charakterystyczny dla polskiej religijności. 10 sierpnia wita Państwa Beata Zajączkowska.
Nie wstydzimy się naszego smutku po śmierci kardynała Jean-Marie Listigera, ale razem z nim mamy nadzieję na zmartwychwstanie. Powiedział arcybiskup André Ventrois, rozpoczynając mszę świętą podczas pogrzebu zmarłego w niedzielę hierarchy. Kardynał Listigera spoczął w krypcie arcybiskupów paryskich, znajdującej się pod ołtarzem głównym katedry Notre Dame.
Prostą trumnę z jasnego drewna przynieśli na ramionach seminarzyści do drzwi katedry Notre Dame. Na placu Jana Pawła II przed katedrą od 6 rano gromadzili się wierni. Stryjeczny prawnuk kardynała Jonasz Mojżesz Listigera wysypał do stojącej na trumnie misy zgodnie z wolą zmarłego ziemię zebraną w ogrodzie oliwnym w Jerozolimie i klasztorze kuszenia koło Jerycha. Kuzyn kardynała odmówił kadisz, modlitwę za zmarłych. Koło trumny zasiedli prezydent Francji Nicolas Sarkozy i kardynał Paul Poupart, osobisty wysłannik papieża Benedykta XVI na uroczystości. Jezus płakał nad zmarłym Łazarzem. My też nie wstydzimy się dzisiaj swojego bólu, powiedział przewodniczący liturgii André Ventrois, arcybiskup Paryża. U Boga nie ma nic niemożliwego. Słowami z Ewangelii świętego Łukasza, który były też biskupią w dywizją zmarłego, rozpoczął homilię, w której podkreślił nie tylko paradoksy drogi życiowej kardynała, ale i moc jego wiary. Był przede wszystkim człowiekiem wierzącym. Żył pod rządami łaski, która przyjmuje wszystko za darmo i wszystko rozdaje. Nie nadszedł jeszcze czas historyków, nadszedł już czas łaski, powiedział arcybiskup André Ventrois. 139. biskup Paryża, Aaron Jean-Marie Listigera, jak głosi tabliczka na jego trumnie, spoczął w krypcie katedralnej obok 22 swoich bezpośrednich poprzedników. Z Paryża dla Radia Watykańskiego Joanna Pietrzak-Tybokaj.
W liturgii pogrzebowej uczestniczyli m.in. prezydent Francji Nicolas Sarkozy, Lech Wałęsa oraz 16 kardynałów i ponad 50 biskupów z całego świata. Konferencję Episkopatu Polski reprezentowali kardynałowie Józef Glemp i Franciszek Macharski oraz arcybiskup Józef Życiński.
Właśnie dzisiejsza obecność przedstawicieli tylu kultur i środowisk, intelektualistów i sprzątaczek to jakiś piękny znak, że to przesłanie na rzecz jedności, które realizował kardynał Listigera, było rozumiane. To, że prezydent Francji przerywa wakacje w Stanach i przyjeżdża, żeby być ze zgromadzonymi, świadczy, jak dzisiejszemu światu potrzeba podobnych wzorców. A z drugiej strony przyznam się, że byłem wzruszony, kiedy usłyszałem, że ziemia, którą składano przy jego trumnie na początku liturgii, wywieziona została z Jerycha i z Ziemi Świętej, że odwiedziła mur płaczu, Golgotę i miejsce zmartwychwstania Chrystusa. Później szczególny powód do wzruszeń to ten napis, który kardynał Listigera sam przygotował, a który będzie przy jego trumnie. Napis informujący, moimi patronami byli arcykapłan Aaron, święty Jan, umiłowany uczeń i Matka Boża, służebnica Słowa. Ja zaś otrzymałem wiarę, otrzymałem chrzest, ale do końca pozostałem Żydem, jak wszyscy apostołowie. To jest świadomość tożsamości człowieka, który wiedział, gdzie jest Bogu potrzebny, potrafił dawać świadectwo i tym żyć. To były wielkie momenty wzruszeń i wielkie doświadczenie duchowej jedności w pluralistycznej kulturze.
Zanim kardynał Listigera został złożony w krypcie arcybiskupów paryskich, papieski wysłannik na uroczystości pogrzebowe, kardynał Paul Poupart, odczytał list od Benedykta XVI. Ojciec Święty określił w nim emerytowanego arcybiskupa Paryża mianem wielkiej postaci Kościoła, szanowanej przez wszystkich. Wspomniał, że chwilę ciężkiej choroby przeżywał cierpliwie i z wiarą. Papież wskazał zarazem, że kardynała Listigera przez całe życie pasjonowało poszukiwanie Boga i ewangelizacja, która prowadziła go na spotkanie z człowiekiem współczesnym. Szczególne zasługi zmarły purpurat położył w dziedzinie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.
Wikariat Rzymu pragnie, by kościół świętego Stanisława, biskupa męczennika, był centralnym miejscem duszpasterstwa polonijnego w Wiecznym Mieście. Świadczy o tym połączenie funkcji rektora kościoła i duszpasterza polskiej emigracji w tej diecezji. Przekonany jest o tym ksiądz Paweł Ptasznik, który w czwartek po południu przejął ten urząd z rąk dotychczasowego rektora, arcybiskupa Szczepana Wesołego. Rozmawia z nim ksiądz Józef Polak.
Ta funkcja rektora związana jest równocześnie z nominacją na duszpasterza polskiej emigracji w Rzymie. Dlaczego?
Te dwie funkcje rektora kościoła i odpowiedzialnego za duszpasterstwo Polaków mieszkających w Rzymie zostały, staje się, oficjalnym dokumentem połączone po raz pierwszy. Myślę, że kardynał Ruini, wikariat Rzymu chcą w ten sposób podkreślić, że kościół świętego Stanisława jest w tej diecezji miejscem centralnym dla duszpasterstwa polskiego. Do tej pory ksiądz arcybiskup Szczepan Wesoły pełnił tę funkcję jako rektor kościoła, łącząc ją równocześnie z funkcją odpowiedzialnego za wszystkich emigrantów polskich na świecie. Czynił to oczywiście z wielką troską, z wielkim oddaniem. To jego zaangażowanie teraz będę starał się jakoś podjąć i kontynuować.
Te dwie funkcje, to znaczy rektora kościoła i duszpasterza polskiej emigracji w Rzymie, będzie ksiądz musiał łączyć z już wykonywaną od 12 lat pracą w sekcji polskiej sekretariatu stanu przecież.
Tak, myślę, że nie będzie to łatwe, z tym, że w pełnieniu tej funkcji będę miał pomocników. Jeśli chodzi o administrację kościoła i hospicjum, jest ksiądz administrator, ksiądz Morawiec Bronisław. Natomiast jeśli chodzi o duszpasterstwo, będziemy starać się opierać na pomocy tych księży, którzy do tej pory opiekowali się Polakami w Rzymie. Ewentualnie, jeśli będzie taka konieczność i możliwość, będziemy starać się również zaangażować nowych księży.
To jest też dobra okazja do tego, żeby przypomnieć, co jest pod opieką rektora Kościoła Polskiego świętego Stanisława w Rzymie.
Kościół świętego Stanisława został ofiarowany na ręce kardynała Hozjusza przez papieża Grzegorza XIII w 1578 roku. Został on ofiarowany narodowi polskiemu i tak to jest zapisane w bulli papieskiej. Po to, żeby pielgrzymi i mieszkańcy, polscy mieszkańcy Rzymu mogli mieć opiekę duszpasterską w tym mieście. Na przestrzeni wieków ta troska duszpasterska rozwijała się dynamicznie, chociaż była w jakiś sposób skoncentrowana na obecności przede wszystkim pielgrzymów. Dopiero fala emigracji powojennej, a potem solidarnościowej sprawiła, że ta troska musi być bardziej koncentrowana na emigrantach. Papież ofiarował Hozjuszowi kościół, natomiast hospicjum, czyli to wszystko, co służy opiece nad pielgrzymami czy emigrantami, już musiało być wybudowane przez naród polski. I tak też się stało. Dziś cały kompleks obejmuje dwa okazałe budynki, w których mieszczą się różne urzędy, m.in. ambasada Polska przy Stolicy Apostolskiej. Niedawno udało się odzyskać część zabudowań, które zostały przeznaczone na hotel Hospicium Hozjanum. Jest to taka inwestycja, która ma pomóc w utrzymaniu, materialnym utrzymaniu kościoła świętego Stanisława. Polacy, jak również przybysze z innych krajów świata, mogą z tego hotelu korzystać.
Jest nominacja na rektora i duszpasterza zarazem. Czego mogą się spodziewać na przykład Polacy mieszkający w Rzymie w najbliższym czasie? Jakieś, nie wiem, nowych inicjatyw na przykład? Czy to jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić?
Myślę, że nie będzie tutaj jakichś rewolucyjnych zmian, dlatego że dotychczas duszpasterstwo kierowane przez arcybiskupa Szczepana Wesołego obejmowało wszystko to, co potrzeba. I myślę, że emigranci polscy w diecezji rzymskiej nie mogą narzekać na brak takiej troski. Pewnie, że można byłoby się zastanawiać, czy biorąc pod uwagę to, że wiele młodych małżeństw, które przybyły w niedawnym czasie, decyduje się na pozostanie, Czy nie można byłoby na przykład ułatwić im edukacji dzieci, zadbać o zaistnienie nowych oddziałów polskiej szkoły, czy innych rodzajów troski o dzieci i młodzież. Niemniej nie sądzę, żeby trzeba było dokonywać jakichś radykalnych zmian.
To już jest instytucja, która w końcu wieki całe w Rzymie funkcjonuje. Proszę Państwa, przypomnijmy, nominacja, dekret podpisany był 18 czerwca. Objęcie urzędu odbyło się wczoraj po południu w Rzymie, a naszym gościem był nowy rektor Kościoła Świętego Stanisława, biskupa i męczennika oraz duszpasterz polskiej emigracji w Rzymie, ksiądz prałat Paweł Ptasznik. Dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.
Piękna Pani o smutnym obliczu, piękna Pani z koroną na głowie, racz wysłuchać wołania.
W drodze na Jasną Górę na uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny znajduje się już kilkadziesiąt pieszych pielgrzymek. Prawie codziennie swoje rekolekcje w drodze rozpoczynają kolejne tysiące pątników. Ruch pielgrzymkowy obejmuje niemal całą Polskę. Grupy przemierzają łącznie 15 tysięcy kilometrów. Uczestniczy w nich w sumie ponad 100 tysięcy osób. Dlaczego idą? Na czym polega fenomen pieszego pielgrzymowania? Odpowiedzi na te pytania szukała Izabela Tyras.
Maryjo, zawsze idziesz z nami, pielgrzymce życia aż do granic, gdzie się spotkamy wszyscy razem i z Twoim Synem, naszym Panem.
Myślę, że każde pielgrzymowanie jest takim wyznaniem wiary i pogłębieniem swojej wiary. I to jest takie po prostu zapewnienie, że można inaczej żyć, że można inaczej spędzić nawet wakacje i że po prostu, że to jest fajne i że to się opłaca, mówiąc tak czysto po ludzku. I na pewno warto wybrać się na pieszą pielgrzymkę.
Więc chodźmy do Maryi, ona wyprosi łaski nam, bo ona wie najlepiej, co potrzebuje każdy z nas.
Trzeci raz jesteśmy z mężem na pielgrzymce. Z potrzeby serca przeżycie, wzruszenie niesamowite. Trzeba się zastanowić, bo w życiu jest tyle problemów, które człowiek bez Matki Boskiej nie rozwikła. Nie ma mowy o tym.
Dziesiąty raz pielgrzymuję z synami. No czym jest? Jest na pewno wyzwaniem. Ja od siebie to traktuję jako podziękowanie za cały rok, za wszystkie łaski utrzymane. I proszę oczywiście o łaski i siły i o wsparcie przez Matkę Bożą.
Pielgrzymuję po raz trzeci. To jest ogromne przeżycie, w szczególności jak się tutaj przychodzi na Jasną Górę, to po prostu to jest radość w sercu, że się doszło.
Dla mnie to była czwarta pielgrzymka. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem tu dojść ze swoimi intencjami, prośbami oraz żeby podziękować za wszystkie łaski, które na mnie spłynęły. Miałem cały worek takich intencji, dlatego jestem bardzo rad, że na własnych nogach mogłem tutaj dojść.
Jest to moja 18 pielgrzymka. Pielgrzymka to powołanie, tego doświadczam, bo już tak zamierzałam zakończyć pielgrzymowanie, ale pomimo trudności w tym roku czułam ten mocny głos, że mam iść, więc no wybrałam się, doszłam. No jestem szczęśliwa, że jestem u stóp Pani Jasnogórskiej.
Oczarowałaś się.
Że też chęć jakiejś przygody, ale przede wszystkim intencje. To jest takie ogólne jakieś przeświadczenie, że jeżeli się dojdzie na Jasną Górę, to mamy nadzieję, że nasza intencja zostanie bardziej wysłuchana. A poza tym też nie każdy z nas może pielgrzymować, bo jest mnóstwo ludzi, którzy by chcieli pielgrzymować, a nie mogą. I jest to też dla nas jakieś takie wyróżnienie, że mogliśmy iść właśnie na Jasną Górę.
To była moja pierwsza pielgrzymka. Czasami było trudno, to z noclegiem, problemy, to bez umycia itd., itd. Postanowiłam, że wyruszę na Jasną Górę, żeby po prostu oddać pokłon Najświętszej Panience i jestem przekonana, że za rok też pójdę, bo naprawdę to jest wspaniałego. Chociaż bardzo męczące, ale niesamowite przeżycie.
Jezus
wyszłam na pielgrzymkę po raz 12. Zdecydowałam się po raz pierwszy w 96 roku, ponieważ moja mama była cudownie uzdrowiona, miała nowotwór złośliwy i powiedziałam sobie w pewnym momencie: Panie Boże, Ty możesz ją uzdrowić. Jeżeli uzdrowi stawiennictwo Matki Bożej, idę pieszo na Jasną Górę. Pan Bóg cudownie mamę uzdrowił, stąd moja pierwsza pielgrzymka.
Są to ludzie, którzy chcą, znaczy większość, czasami zdarzają się przypadki różne, ale generalnie to są ludzie, którzy po prostu chcą. Nikt nie pójdzie dla głupiej wakacyjnej przygody 2 tygodnie, nie zerwie sobie ścięgien, nie zrobi takich dziwnych rzeczy masakrycznych z nogami, aby było tylko i wyłącznie przyjemnie, żeby, nie wiem, napił się piwa, czy zrobi wielką grandę, bo takich ludzi po prostu nie ma, bo nie wytrzymaliby fizycznie, więc mają jakiś cel, prawda, i to ich przede wszystkim łączy, a tym jest Bóg, Jezus, czyli miłość. I idą tutaj, to są ludzie dobrzy, w roku niektórzy jedni, drudzy się gubią, wracają tutaj, odnajdują tą drogę po pierwszym, po siódmym, po 12 dniu, ale im odnajdują, no i ci ludzie, ta pojedyncza miłość łączy się w jedną wielką i dlatego myślę, że to jest fenomen.
Dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś, hej!
Gospodarze, którzy przyjmują nas z wielką serdecznością, otwierają swoje domy, swoje serca, karmią nas, pomagają modlitewnie, przede wszystkim przyjmując nas na trasie naszego pielgrzymowania. To nam dopomaga. Jakby nie oni, to na pewno byśmy nie dotarli tutaj na Jasną Górę.
Wszystkie pogody żeśmy mieli, i słońce, i deszcz, i wiatr, i zimno, ale to jest wszystko do przetrwania, jeżeli się z wiarą pielgrzymuje.
Do Matki Bożej pierwszy raz. Wędruję, żeby przeżyć coś, pomodlić się i zobaczyć, jak to jest pielgrzymem. Jest radość w sercu. Nogi się przyzwyczaiły, już nie bolą.
Było ciężko, ale myślę, że nic się nie liczy, jeśli ma się u celu Najświętszą Matkę.
Jestem pierwszy raz na pielgrzymce do Częstochowy. Dla mnie to jest duchowe przeżycie, prawda, bo w czymś takim jeszcze nigdy nie uczestniczyłem. Po prostu atmosfera tej pielgrzymki jest wspaniała, budująca i jak dla mnie napawa mnie to optymizmem na przyszłość.
Ciągnie i przyciąga. I jak się spróbuje raz, to się idzie dalej.
Po raz pierwszy namówił mnie do tej decyzji syn, właśnie 7 lat temu, 8 lat temu wędrował i kiedy zobaczyłam kasetę z tej pielgrzymki, wówczas syn miał lat 18, pomyślałam sobie, no ja też może spróbuję, co prawda już bieg był troszeczkę nie na wędrówki, jak niektórzy mówią, nie na pielgrzymki, ale po raz pierwszy właśnie zachęcona poszłam przez syna. Na trasie się widzi mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy pomagają nam. Gdyby nie ci ludzie, to na pewno też byśmy nie doszli. Jeden dla drugiego jest miły. No szkoda właśnie, że nie wszyscy Polacy umieją się tak porozumieć i też o to się modlimy, żeby w naszej ojczyźnie panowała miłość i żeby my po prostu tą miłością się kierowali we wszystkich naszych poczynaniach, a na pewno osiągniemy wiele, wiele dobrego.
Na pielgrzymkę idę po raz 4. Przeżyłam fantastycznie. Co roku jest lepsza atmosfera, coraz to lepsze przeżycie. Cudowne rekolekcje w drodze. Po prostu raz się pójdzie, wciąga to i będzie się już chodzić.
Maryja jest naszą wspólną matką i nie wyobrażam sobie właściwie wakacji, tak można powiedzieć, podczas których nie odwiedziłabym Maryi. To znaczy, wiadomo, że jest to Matka Chrystusa, ale przede wszystkim jest ona moją matką. Ona rozumie to, co ja czuję, to, co ja myślę po prostu i kocham ją za to.
Piękna Pani z koroną na głowie, racz wysłuchać
odpowiedzi na pytanie o fenomen pierwszego pielgrzymowania szukała Izabela Tyras. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.